Porozmawiajmy o...
O kobietach będziemy rozmawiać w tej godzinie programu. Witam w studiu naszych gości, pani profesor Ewa Kraskowska, pani doktor Lucyna Marzec. Dzień dobry. Redaktorki tomu, który mam przed sobą, opasłego tomu Wielkopolski alfabet pisarek. 50 haseł, pewne nazwiska wydają się oczywiste, pewne są absolutnym odkryciem. Serdecznie Państwu już w tej chwili, na samym początku rozmowy, polecam ten tom wydany przez Wielkopolską Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury, bo wiele, wiele niespodzianek nas czeka. Czy Panie też przeżyły tak wiele niespodzianek pracując nad alfabetem?
Tak, oczywiście i stale tych niespodzianek doświadczamy. Pomysł alfabetu pojawił się parę lat temu, kiedy stwierdziłyśmy, że materiał, który zgromadziłyśmy w ramach trochę innego jednak projektu, który nazywa się Wielkopolski Słownik Pisarek i ma on żywot internetowy, że ten materiał nadaje się do tego, żeby zaistnieć także w tradycyjnej formie papierowej. I właściwie od tamtej pory nieustannie musimy się tłumaczyć z tej formuły, dlaczego Wielkopolski, dlaczego alfabet, dlaczego pisarek. Stąd też, poprzedzając tę książkę wstępem, od wyjaśnienia tych kwestii właśnie zaczęłam. A niespodzianki wiążą się z tym, że no po pierwsze nieustannie natrafiamy na jakieś pióra kobiece, na jakieś nazwiska zapomniane, a intrygujące, czy to ze względów biograficznych, czy to ze względów literackich, a po drugie także w, zdawałoby się już odniesieniu do dobrze znanych postaci,
także pojawiają się zaskoczenia.
Takie, natrafiamy na takie fakty. Właśnie to kryterium wielkopolskości, o którym pewnie trzeba będzie za chwilę coś powiedzieć, ale czy to patrzenie przez pryzmat wielkopolskości pozwala tam natrafić na różne takie ślady, które często nas zaskakują i są to miłe niespodzianki.
To jest 50 nazwisk z ponad 100 opracowanych biogramów, które można już teraz znaleźć na stronie pisarki.wikia.com, tak? Dobrze ten adres internetowy podaje. A więc 50 znalazło się tu, dwukrotnie więcej jest w internecie i tam w internecie będzie przybywać. Zatem to jest wybór. Wybór wedle jakich kryteriów?
Wedle kryteriów naszych fascynacji, naszego zainteresowania, ale naszego, mówię nie tylko o nas obydwu, ale o całym zespole, który z nami pracował. Dlatego, że te 50 haseł stworzyło 25 osób. Nie tylko my, chociaż profesor Kraskowska napisała tych haseł najwięcej.
Tak?
Tak, ponad 10. Chciałyśmy, żeby nasz wybór nie był wyborem hierarchizującym ani kanonizującym, ale żeby każde hasło pokazywało indywidualne podejście autorki czy autora, bo także napisało dla nas trzech mężczyzn hasła, podejściem do konkretnej pisarki i do konkretnej osoby. Dlatego, że hasła te mają taką budowę biograficzną. Mówimy zarówno o życiu, jak i twórczości. Czasem to życie było nawet ciekawsze niż twórczość, czasem twórczość ciekawsza niż życie. Balansujemy pomiędzy tymi dwoma.
To nie jest encyklopedyczne hasło, to prawda. Jest to z dużą dozą takiego, że tak powiem, ładunku emocjonalnego autora też napisane te biogramy. A jeśli już mówimy o wielkopolskości, to pani profesor zaczęła o tym mówić, to można powiedzieć, że to jest też bardzo różnie, prawda? Bo mamy jakby oczywiste sytuacje, oczywiste związki typu postać Marii Dąbrowskiej na przykład, czy też postać Kazimiery Iłakowiczówny, Małgorzata Musierowicz. Pierwsze skojarzenie to jest Poznań Wielkopolska, ale są też takie postacie, które na przykład tylko urodziły się w Poznaniu, albo tylko były tu przez jeden dzień. Pisarka nie niemiecka pojawia się na przykład wśród tych postaci.
No tak, jeżeli chodzi o cudzoziemki, to jest ich tam kilka, ponieważ pisarka wielkopolska, czyli związana jakoś, no powiedzmy, z tym, co dzisiaj określamy mianem Wielkopolski, niekoniecznie musiała być pisarką polską. Obok Niemek mamy też Romkę, mamy Hiszpankę. Bardzo ciekawą postać Sofii Kasanowy-Lutosławskiej.
Żyła prawie 100 lat, proszę państwa.
Tak, żyła prawie 100 lat i zmarła w Poznaniu, mieszkała przy ulicy Noskowskiego. Ale w swoim czasie w Hiszpanii była wręcz postrzegana jako kandydatka do Literackiej Nagrody Nobla. Ale zależało nam na tym, żeby nie ograniczać tych haseł, czy tych postaci, tej kolekcji portretów tylko do stricte regionalnego klucza, bo wtedy wyszłaby książka w gruncie rzeczy, wydaje mi się, dosyć monotonna. Natomiast to, co nas najbardziej cieszy, to jest właśnie pewien efekt różnorodności, varietas, sylwiczności. I mam nadzieję, że to się udało osiągnąć, chociaż za cenę pewnych kontrowersyjnych decyzji.
Na przykład Maria Komornicka, która tylko przez jedną noc właściwie była w Poznaniu, ale cóż to była za noc? To była noc jej przemiany.
No to była doba, bo ona z matką jechała do kurortu nadmorskiego, żeby się leczyć z różnych dolegliwości, głównie psychicznych. No i jak głosi legenda biograficzna, co do której zresztą nie ma żadnych świadectw pisanych, są tylko przekazy osób z rodziny Komornickiej, tu właśnie spaliła swoje damskie odzienie, zażądała męskiego i objawiła, iż jest od tej pory Piotrem Własnym.
Tutaj, czyli w hotelu Bazar.
Tak.
Możemy powiedzieć jeszcze o tym, że śladami tych poznańskich pisarek już od pewnego czasu po Poznaniu można się poruszać. Takie wycieczki, takie wyprawy są organizowane.
Tak, organizujemy takie spacery, czy może przechadzki, żeby odwołać się tutaj do literackiej tradycji, zresztą bardzo w Poznaniu rozbudowanej, czy przez Marcelego Mottego, czy Paulinę Cegielską. I odbywamy te trasy nie tylko po polsku, ale także po angielsku. I na przykład w październiku z międzynarodową grupą stałyśmy pod willą, w której mieszkała 20 lat Sofia Kasanowa. I okazało się, że w środku cały czas mieszka jej rodzina, jej praprawnuczka, która przyszła do nas i także po angielsku opowiedziała nam kilka szczegółów życia swojej praprababki, o których nie wiedziałyśmy do tej pory.
O wielkopolskim alfabecie pisarek rozmawiamy dziś. Profesor Ewa Kraskowska i dr Lucyna Marzec są naszymi gośćmi. Wielkopolski alfabet pisarek, a nie alfabet pisarek wielkopolskich, to zaznaczamy. Tutaj pani profesor przed chwilą nam wyjaśniała, na czym to polega, a gdybyśmy mieli zapytać o taką różnicę właśnie między tym, co tworzyły kobiety, a tym, co tworzyli mężczyźni. Pani profesor wczoraj na spotkaniu w klubu kawiarni Głośna, na którym byłam też, prowadzono spotkanie przez naszą radiową koleżankę Anię Gruszecką, powiedziała coś takiego, że mężczyźni w literaturze dokonywali, może inaczej, swoją twórczością bardziej oddziaływali na te prądy takie myślowe, dobrze referuję?
I estetyczne też.
I estetyczne, kobiety bardziej na kształtowanie wrażliwości.
Jeśli dobrze pamiętam, to powiedziałam raczej coś takiego, posługując się pewnymi kategoriami literaturoznawczymi, że jeśli przyglądamy się temu, co literaturoznawcy nazywają procesem historyczno-literackim, to być może faktycznie jest tak, że większy wkład w kształtowanie się tego procesu, a więc w stymulowanie pewnych zwrotów, jakichś rewolucji estetycznych, wnieśli mężczyźni, a zapewne ma to związek też z tym, że kobiety wkroczyły do literatury no, stosunkowo niedawno.
Na tutaj sprawę. Mamy akurat w alfabecie mamy i średniowieczne postacie,
no tak, ale
to są
pojedyncze przypadki. Natomiast jeżeli chodzi o taką, no, o zawód pisarski, To jest właściwie fenomen dopiero XIX-wieczny, powiedzmy od początku XIX wieku, od przełomu XVIII-XIX wieku, więc już sam fakt, wracając do początku tej myśli, więc rzeczywiście mężczyźni mieli więcej okazji do tego, żeby jakieś znaczące zmiany za ich sprawą zaistniały. Natomiast kobiety, no przede wszystkim sprawdzały się znakomicie w roli czytelniczek. Odkąd kobieta zaczęła czytać na dużą skalę, a to też jest zjawisko opisane dosyć dokładnie, wprawdzie nie w polskojęzycznej, ale w angielskojęzycznej literaturze przedmiotu, to się okazało, że jest ona czytelnikiem, czytelniczką niesłychanie aktywną i taką
chłonną.
Siłą rzeczy literatura też musiała na ten fakt jakoś zareagować. I wczoraj na przykład też przywoływałam nazwiska takich pisarzy jak Henry James czy Lev Tolstoy, którzy aczkolwiek stworzyli arcydzieła w takim wymiarze, powiedzmy, uniwersalnym, no to jednak te arcydzieła nie powstałyby, gdyby nie ich namysł nad fenomenem kobiecości. A więc rola kobiet jako czytelniczek. A skoro sprawdzały się jako czytelniczki, no to siłą rzeczy nasiągały tym żywiołem literackim.
Brały pióro do ręki. Ale one spisywały też często i takie formy tutaj się pojawiają, bo to niekoniecznie autorki literatury wydrukowanej, prawda, będącej w obiegu tutaj się pojawiają w waszym alfabecie, ale także te, które pisały wspomnienia, pamiętniki, listy, rozmaite takie intymne formy literackie.
Tak, to prawda, że te różnice między pisarstwem kobiecym a pisarstwem męskim najłatwiej jest uchwycić w dalekiej przeszłości i pokazać, że w XVII, XVIII czy XIX wieku te gatunki intymistyczne były przede wszystkim gatunkami kobiecymi, bo kobiety nie mogły tak swobodnie publikować, no i nie były tak wykształcone oficjalnie jak mężczyźni. Natomiast ten proces historyczno-literacki i życie literackie tworzyli mężczyźni. No ale od XIX wieku to się zmienia i teraz też wygląda zupełnie inaczej. I moim zdaniem to, co różni literaturę kobiet od literatury mężczyzn, to przede wszystkim sposób odbioru, styl odbioru krytyków i krytyczek. Czyli o tym samym pasusie napisanym przez mężczyznę i kobietę można powiedzieć, że jest na przykład wulgarny albo że jest bardzo męski.
Mówiłyśmy o rozmaitych nazwiskach, które tutaj się pojawiają. Fryderyka Kempner, chciałabym na tę postać zwrócić uwagę, może i grafomanka, tak, można by było powiedzieć, ale jednak pojawia się tutaj głównie jako osoba o bardzo silnych poglądach, Żydówka z Wielkopolski.
Tak, to nazwisko Kempner od razu wskazuje, sytuuje ją topograficznie, bo oczywiście wiąże ją z Kempnem.
Chociaż nazywana była śląskim łabędziem.
Bo się przeniosła z Wielkopolski.
Bardzo wyraziste poglądy. Ona występuje przeciwko wiwisekcji, występuje przeciwko systemowi więziennictwa. No, można by było powiedzieć, że taka wojująca feministka XIX-wieczna.
Tak, jeszcze na dodatek ma fobię na tle tego, że
zostanie pogrzebana żywcem.
Tak, tak, tak. I wszystkiemu temu daje wyraz w swoich różnych pismach, ponieważ nie tylko tworzyła utwory wierszem, ale także wypowiadała się właśnie w takich tekstach o charakterze publicystycznym, interwencyjnym. No takich postaci niezwykłych, nietypowych jest tam kilka takich wyrazistych. No ta wspomniana właśnie Maria Komornicka, czy na przykład twoja Maria Jehanna Wielopolska, czy moja, że tak tych zaimków będę używać, Wirydianna Fischerowa. Tam naprawdę jest sporo takich portretów osób
wcześniej nieznanych, które warto przywrócić do tej zbiorowej pamięci. Czy będzie drugi tom?
To nie do końca od nas zależy. Zależy także.
Ale
od...
materiału na pewno jest sporo.
Na pewno będziemy rozwijać słownik pisarek w internecie. Współpracujemy w tej chwili z Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, które odda nam swoje serwery i pomoże nam poprawić i graficznie.
Pomieszczą
i...
się, proszę Państwa, wszystkie pisarki, wszystkie twórczynie wielkopolskie. A to jest jedyny taki projekt w Polsce. Bądźmy z niego dumni.
Tak.
Bardzo dziękuję. Pisarki.wikia.com, tam można znaleźć internetowy słownik. Jeszcze pani Lucyna, pani coś chciała dodać? Pani profesor,
Ja chciałam dodać, że w swojej wersji internetowej ten projekt jest interaktywny, to znaczy właściwie każdy może tam zaistnieć jako autor, autorka hasła.
Tak, i zapraszamy do edycji i zapraszamy wszystkie pisarki, poetki, publicystki, które jakoś uważają, że wiążą się z Wielkopolską albo chcą być wiązane z Wielkopolską, żeby edytowały hasła o sobie.
Dziękuję bardzo. Profesor Ewa Kraskowska i dr Lucyna Marzec były naszymi gośćmi, a Państwu polecamy Wielkopolski Alfabet Pisarek. Mnóstwo bardzo ciekawych informacji wydane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury. Na stronie tejże instytucji można znaleźć informacje, jak taki Wielkopolski Alfabet Pisarek kupić. Dziękuję.